Wir lesen von 1. Korinther 10, Vers 14 bis 11, Vers 16.
Przeczytamy z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział od 14 wiersza do 16 wiersza 11 rozdziału. 1 Koryntian, 10 rozdział, 14 wiersz. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, które błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała, czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć, czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczegóż by twoja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. A jeśli kobieta nie nakrywa głowy swojej, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie? A jeśli komuś się wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże.
Vielleicht können wir zunächst die beiden Kapitel 10 und 11 kurz einteilen.
Może na początek podzielimy te rozdziały 10 i 11.
In Kapitel 10 haben wir in den Versen von 1 bis 13, wir haben das gestern gesehen, ein warnendes Beispiel für die Korinther.
Wczoraj oglądaliśmy to, w 10 rozdziale wiersze 1 do 13 mamy ostrzegający przykład dla Koryntian.
In den Versen 14 bis 22 haben wir den Tisch des Herrn.
Wiersze 14 do 22 mamy stół pański.
Und von Vers 23 bis Kapitel 11 Vers 1 haben wir das große Thema wieder Rücksicht auf andere.
I od 23 wiersza do 11 rozdziału pierwszy wiersz znowu mamy ten wielki temat brać wzgląd na innych.
Von Kapitel 11 Vers 2 bis Vers 16 finden wir etwas über die Schöpfungsordnung Gottes und wie wir das ausleben sollen.
11 rozdział, 2 do 16 wiersz mamy porządek stworzenia, jak mamy się zachowywać.
In diesen Versen 17 bis 19 haben wir das große Thema Parteiungen oder Streit untereinander.
17 do 19 wiersz mamy znowu temat partyjniactwa albo kłótni między sobą.
Und ab Vers 20 bis zum Schluss das Mahl des Herrn.
I od 20 wiersza do końca 11 rozdziału mamy wieczerzę pańską.
Das ist eine grobe Übersicht über diese Kapitel, die wir heute Abend, heute Nachmittag vor uns haben.
To jest takie pokrótce streszczenie tych rozdziałów, które mamy przed sobą.
Nachdem wir gestern gesehen haben, dass der Apostel Paulus einen Blick in das Alte Testament wirft,
gdy wczoraj widzieliśmy, że apostoł daje nam spojrzenie na Stary Testament
und den Korinthern erklärt, dass das einen vorbildhaften Charakter hat,
i przedstawia Koryntianom, że ma to wielkie obrazowy charakter
und er sie dadurch praktisch unterwiesen hatte,
i praktycznie ich pouczył w związku z tym,
kommt jetzt mit Vers 14 eigentlich ein neues Thema vor uns.
W 14 wierszu rozpoczyna nowy temat.
Aber es ist nicht so ganz gelöst, losgelöst von dem vorherigen, was wir gestern hörten.
Ale to też nie jest takie całkowicie oderwane od tego, co wczoraj słyszeliśmy.
Denn es beginnt mit einem darum.
Bo zaczyna się od słowa przeto.
Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst.
Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.
Das Wort fliehen haben wir nicht sehr häufig in der Bibel.
Uciekajcie, to słowo, ten czasownik, nie pojawia się zbyt często w Słowie Bożym.
Es wird in der Regel dann benutzt, wenn eine ernste Gefahr vor uns liegt.
W zasadzie używane jest wtedy, gdy jest poważne niebezpieczeństwo przed nami.
Wo der Teufel unser Fleisch aktivieren kann, etwas zu begehren.
Gdy nieprzyjaciel, gdy diabeł może, tak mówiąc, zaaktywować nasze ciało w pożądliwości, czy pożądliwość pobudzić w nas.
Das heißt, wenn die Gefahr sehr groß ist, dass wir auch wirklich in Sünde fallen werden.
Gdy to niebezpieczeństwo jest naprawdę duże, tak duże, że jest bardzo duża szansa, że popadniemy w grzech.
Dann sagt Gott, dann ist der Moment da, wo wir fliehen müssen.
To wtedy Bóg mówi, to jest ten moment, kiedy musisz od tego uciekać.
Es lohnt sich nicht zu versuchen zu widerstehen oder dagegen anzukämpfen.
Nie opłaca się, by próbować wytrwać w tym doświadczeniu czy pokuszeniu, albo próbować je jakoś rozwiązać.
Sondern wir müssen schlichtweg die Flucht davor ergreifen.
Ale po prostu musimy uciec przed tym.
Und ein dieser Punkte ist auch der Götzendienst.
Jednym z tych punktów jest bałwochwalstwo.
Ich sage nochmal, das bedeutet, dass wir andere Dinge in unserem Leben an die Stelle von Gott setzen.
To znaczy, że bałwochwalstwo znaczy, że inne rzeczy stawiamy na miejscu Boga albo zamiast Boga. Dajemy tym rzeczom to miejsce, które się przynależy Bogu.
Also Gott wird bewusst von dem Platz verdrängt, der ihm zusteht.
Świadomie usuwamy Boga z miejsca, które się mu należy.
Und das ist natürlich das große Ziel des Teufels.
I oczywiście to jest ten cel diabła.
Dass er unsere Herzen mit anderen Dingen füllen möchte als mit der Person des Herrn Jesus.
On chce nasze serca napełnić wszystkim innym, ale nie Panem Jezusem.
Wir haben schon gesehen, das war ein riesiges Problem damals auf der Wüstenreise.
Widzieliśmy, że to był wielki problem wtedy na tej podróży na pustyni.
Sie fielen damals sehr schnell in diesen Götzendienst.
Bardzo szybko popadali w to bałwochwalstwo.
Sie gossen sich ein Kalb.
Odlali sobie tego cielca.
Und beteten dieses Kalb an anstelle von Gott.
I tego cielca uwielbiali zamiast Boga.
In den Augen Gottes ist das eine schreckliche Sünde.
W oczach Bożych jest to straszny grzech.
Vielleicht noch einen Vers dazu aus 5. Mose 32, der uns zeigt, wie ernst dieses Thema ist.
Może jeszcze jeden wiersz z 5. Mojżeszowej 32, w którym zobaczymy, jak poważny jest to temat.
In 5. Mose 32 haben wir sozusagen die Geschichte des Volkes Israel, die persönliche Geschichte des Volkes Israel.
W tym 32. rozdziale mamy osobistą historię ludu izraelskiego.
Wir können sagen, es ist unsere eigene persönliche Geschichte, die wir dort in diesem Lied finden in 5. Mose 32.
Możemy powiedzieć, że to jest nasza osobista historia, którą możemy znaleźć w tym rozdziale.
Es beginnt mit unserer Bekehrung, mit dem Bezug auf den Felsen, der unveränderlich ist.
Zaczyna się od naszego nawrócenia, od tej skały, która jest niezmienna.
Und es endet mit einem Blick in die Zukunft, dass wir unsere Hand zum Himmel erheben in Vers 40.
I kończy się tym spojrzeniem w niebo, 40. wiersz, gdy podniosę ku niebu rękę moją i powiem, ja żyję na wieki.
Aber dazwischen haben wir ein Auf und Ab in dem Leben dieses Volkes, wie wir auch in unserem Leben ein Auf und Ab finden.
Ale między tymi wierszami mamy takie wzloty i upadki, które też znajdujemy w naszym życiu.
Sie haben die Segnungen Gottes genossen.
Oni rozkoszowali się błogosławieństwami Bożymi.
Und sie wurden darin müde und bequem.
I stali się zmęczeni tym i stali się wygodni w tym.
Wir finden das in Vers 15.
15. wiersz.
Und die Folge davon ist, dass sie Gott verließen, der sie gemacht hatte, und sie verachteten den Felsen seiner Rettung.
I efekt jest taki, że porzucili Boga, który ich stworzył, i znieważyli skałę zbawienia swojego.
Aber weil sie bequem wurden, geschah noch etwas.
Ale ponieważ byli, stali się wygodnymi, stało się jeszcze coś.
Sie wurden nicht nur träge in der Nachfolge.
Stali się nie tylko ociężałymi w naśladowaniu,
sondern sie schoben Gott beiseite.
Ale odstawili Boga na torboczny.
Vers 16 sagt, sie reizten Gott zu Eifersucht.
Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami.
Warum? Durch fremde Götter.
Dlaczego? Przez tych cudzych bogów.
Vers 17, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind.
17. Składali ofiary demonom, które nie są bogami.
Den Göttern, die sie nicht kannten.
Bogom, których nie znali.
Und Vers 18 sagt, der Felsen, der dich gezeugt hat, der wurde vernachlässigt.
18. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś.
Und sie vergaßen den Gott, der sie geboren hatte.
I zapomnieli Boga, który ich zrodził.
Vers 21 fasst das nochmal zusammen.
I 21. wiersz jeszcze raz to podsumowuje.
Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch Nichtgötter, haben mich erbittert durch ihre Nichtigkeiten.
Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest Bogiem. Podniecili mnie marnościami, ale tu powinno być, spowodowali, że stałem, nie, zgorzknie, nie, erbittert.
Steht aber in Vers, im Text.
Bei uns steht das anders.
Sie haben mich,
zgorzknienie, chodzi o to, że sprawili, że stałem się zgorzkniały wobec was, że patrząc na was, Bóg jakby mówi, patrząc na was, doprowadziliście mnie do takiego zgorzknienia, do takiej niezbyt dobrego odczucia wobec z powodu waszego zachowania.
Die Folge ist, dass Gott sie verworfen hatte.
I efekt tego jest taki, że Bóg ich odrzucił.
Also die Gefahr ist sehr groß,
więc to niebezpieczeństwo jest bardzo wielkie,
dass auch wir in diesem Sinn Götzendienst praktizieren können.
I widzimy, że w taki sposób możemy praktykować nasz bałwochwalstwo.
Und es beginnt meistens damit, dass wir nachlässig werden auf geistlichem Gebiet.
I zaczyna się od tego, że stajemy się, zaniedbujemy duchową sferę.
Wir lesen nicht mehr das Wort Gottes.
Nie czytamy więcej Słowa Bożego.
Wir beten nicht mehr.
Nie modlimy się więcej.
Andere Dinge werden uns plötzlich wichtig.
Inne rzeczy nagle stają się dla nas ważne.
Wichtiger als Gott oder der Herr Jesus selbst.
Ważniejsze niż Bóg czy też sam Pan Jezus.
Wir verehren andere Dinge und treiben Götzendienst.
Czcimy inne rzeczy i uprawiamy bałwochwalstwo.
Der Apostel spricht sie persönlich an.
I apostoł mówi do nich osobiście.
Meine Geliebten,
moi umiłowani, najmilsi moi,
ihr müsst fliehen,
musicie uciekać,
davor,
uciekać przed tym,
und zu mir zurückkehren,
i wróćcie do mnie.
Denkt einmal nach, ich rede als zu Verständigen.
Przemyślcie, przemawiam, bo mówię jak do rozsądnych.
Das heißt, ich rede eigentlich zu solchen, die einsichtsvoll sind.
Mówię do takich, którzy są rozumni, którzy wiedzą, o co chodzi.
Oder anders ausgedrückt, zu welchen, die geistlich klug sind.
Albo, którzy duchowo są mądrzy.
Das bedeutet, die verstehen, was der wahre Maßstab im Leben ist, nämlich das Wort Gottes.
Którzy rozumieją, jaki jest ten prawdziwy przymiar i że jest nim Słowo Boże.
Beurteilt ihr, was ich sage?
Rozsądźcie sami to, co mówię.
Das heißt, wägt meine Worte ab und prüft sie an dem Wort Gottes.
To znaczy, sprawdźcie moje słowa i sprawdźcie je na podłożu Słowa Bożego.
Wir lesen einmal von Abraham, dass er etwas urteilte.
Czytamy o Abrahamie, że on pewną rzecz rozsądzał.
Und das war, als Gott von ihm forderte, dass er seinen Sohn opfern sollte.
A to było wtedy, gdy Bóg zażądał od niego, by ofiarował swojego syna.
Da lesen wir im Hebräerbrief nicht nur, dass Abraham glaubte.
To czytamy tam w Hebrajczyku, że nie tylko, że Abraham uwierzył,
sondern Abraham urteilte in Hebräer 11, in Vers 19, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag.
My mamy sądził, czy rozsądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. Tak by było lepiej. Rozsądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych.
Also Abraham glaubte da nicht nur, natürlich glaubte er.
A więc Abraham nie tylko, że wierzył, oczywiście on wierzył.
Aber er wog die Worte Gottes ab.
Ale on tak jakby zważył słowa Boże, rozmyślał o nich.
Da war die Verheißung Gottes, du bist der Vater eines großen Volkes, du wirst eine große Nachkommenschaft haben.
I tu z jednej strony były te słowa Boże, ty będziesz ojcem wielkiego ludu, będziesz miał wielkie potomstwo.
Gleichzeitig sagte Gott zu Abraham, opfer deinen Sohn, deinen einzigen, den du hast, deinen einzigen Nachkommen.
I jednocześnie Bóg do niego mówi, ofiaruj mi swojego jedynego syna, którego masz, tego jedynaka.
Jedenfalls der Sohn der Verheißung, um den es geht.
W każdym razie chodziło o tego syna obietnicy.
Und jetzt wog Abraham diese beiden Aussagen Gottes ab.
I teraz Abraham, tak mówiąc, rozsądził te dwie Boże wypowiedzi.
Und jetzt urteilte er in seinem geistlichen Verständnis, das er hatte.
I w swoim duchowym zrozumieniu stwierdził.
Und sagt, dann gibt's nur eine einzige Möglichkeit.
Jest tylko jedna, jedyna możliwość.
Dann muss Gott ihn wieder aus den Toten auferwecken.
Bóg będzie musiał mojego syna z martwych zbudzić.
Das bedeutet geistlich urteilen.
To oznacza duchowe rozsądzanie.
Dass man schon seinen Verstand benutzt, den man hat.
Że używamy naszego rozumu, który mamy.
Aber dass man ihn unter das Wort Gottes stellt.
Ale ten rozum stawiamy pod Słowo Boże.
Das sollten die Korinther tun.
I to właśnie mieli uczynić Koryntianie.
Jetzt denkt mal darüber nach in einer geistlichen Gesinnung, was ich euch sage.
Przemyślcie w duchowym usposobieniu o tym, rozmyślcie to, co ja do was mówię. Rozsądźcie to, co ja do was mówię.
Und dann spricht er über den Tisch des Herrn.
I dalej mówi o stole pańskim.
Und anschließend über den Dämonentisch.
I jednocześnie też mówi o stole demonów.
Und er macht schon mal eins völlig klar, man kann nicht gleichzeitig an zwei von diesen Tischen sein.
I jednocześnie stawia sprawę jasno, nie można brać udziału w obu z tych stołów.
Ich kann nicht Gemeinschaft haben mit dem Herrn und gleichzeitig Gemeinschaft haben mit den Dämonen.
Nie mogę mieć społeczności z Panem i jednocześnie z demonami.
Und das muss er natürlich jetzt etwas erklären.
I oczywiście musi im to co nieco wyjaśnić.
Erstens weist Paulus hin auf das, was das Alte Testament dazu sagt.
Najpierw Paweł wskazuje na to, co mówi Stary Testament na ten temat.
Und zweitens muss er sich ein klein wenig erklären.
A po drugie musi im co nieco wyjaśnić.
Denn er hat ja vorher gesagt, die Götzenbilder sind nichts.
Bo wcześniej im powiedział, że przecież te obrazy bożków to jest nic.
Also es gibt zwei Punkte, die hier behandelt werden.
Są tu dwa punkty, którymi się zajmuję.
Das eine ist die Frage der Gemeinschaft.
Jedno to jest pytanie społeczności.
Und das zweite ist die Seite, dass hinter diesen Götzenbildern aber auch Dämonen stehen.
A drugie to jest to, że za tymi obrazami tych bożków stoją demony.
Also auf der einen Seite sind Götzenbilder wirklich nichts. Es sind tote Figuren, die nichts können.
A więc z jednej strony tak to jest, że te figurki bożków są niczym. To są martwe przedmioty, które nic nie mogą.
Aber Vorsicht.
Ale uwaga.
Dahinter steckt der Teufel mit seiner Dämonenschar.
A za tym stoi diabeł z zastępami swoich demonów.
Und das ist hier das wichtige Thema, worum es jetzt geht.
I to jest ten ważny temat, o którym tu jest mowa.
Er spricht hier zuerst von dem Tisch des Herrn.
Najpierw mówi o stole pańskim.
Und man merkt, dass wir hier schon eine andere Reihenfolge haben als später in Kapitel 11.
I już można zauważyć, że mamy tutaj inną kolejność niż później w rozdziale 11.
Denn hier ist zuerst die Rede von dem Kelch der Segnung und dann von dem Brot, das wir brechen.
Bo tu najpierw jest mowa o kielichu błogosławieństwa, a potem o chlebie, który łamiemy.
Aber in Lukas war es völlig anders. Da hat der Herr zuerst das Brot gereicht und dann wurde gebrochen gereicht und dann wurde aus dem Kelch getrunken.
W Łukasza było to odwrotnie. Najpierw Pan wziął chleb, złamał go i dał im, a potem kielich.
Und auch in 1. Korinther 11 haben wir später die andere Reihenfolge in Vers 23 bis 26 oder 25.
I również w 11. rozdziale Koryntian 23 do 25 też mamy inną kolejność.
Aber hier wird zuerst der Kelch der Segnung erwähnt.
Ale tu najpierw jest mowa o kielichu błogosławieństwa.
Und dann erst das Brot, das wir brechen.
A potem chleb, który łamiemy.
Hier geht es nicht um die Reihenfolge des Gottesdienstes.
Tu nie chodzi o kolejność, w jakim pełnimy tą służbę Bożą.
Hier geht es um etwas anderes.
Tu chodzi o coś innego.
Hier geht es auch nicht um das Thema, was wir nachher in 1. Korinther 11 haben.
Tu również nie chodzi o ten temat, który później mamy w 11. rozdziale.
Da heißt es nämlich, wenn wir das Brot brechen, aus dem Kelch trinken, dann tun wir es zu seinem Gedächtnis.
Bo tam czytamy, gdy łamiemy ten chleb i z kielicha tego pijemy, czynimy to na jego pamiątkę.
In Vers 24 und in Vers 25.
24 i 5 wiersz 11. rozdziału.
Und wir lesen dort ebenfalls, dass wir den Tod des Herrn verkündigen.
I czytamy, że śmierć pańską zwiastujecie.
Beide diese Ausdrücke haben wir nicht in 1. Korinther 10.
Tych dwóch określeń nie mamy tutaj w 10. rozdziale.
Da geht es um den Kelch der Segnung, den wir segnen.
Tu jest mowa o kielichu błogosławieństwa, który błogosławimy.
Segnen heißt so viel wie preisen.
Czy też to błogosławieństwo jest na myśli tutaj wysławianie.
Oder auch danken.
Czy też dziękowanie.
Und es geht anschließend das große Thema der Gemeinschaft. In Vers 16 haben wir zweimal diesen Ausdruck.
I tu jest ten temat społeczności. Dwukrotnie to mamy w tym 16. wierszu.
Hier geht es also nicht so sehr darum, dass wir den Tod verkündigen und es tun zum Gedächtnis unseres Herrn.
Tu nie chodzi o to, że my głosimy śmierć pańską i nie jest tutaj mowa o pamiątce śmierci Pana.
Sondern hier geht es darum, dass wir ihn preisen und dass wir Gemeinschaft haben.
Ale tu jest mowa o tym, że go wysławiamy i mamy wspólnie razem społeczność.
Und zwar Gemeinschaft mit Christus und Gemeinschaft untereinander.
Społeczność z Chrystusem i społeczność między sobą.
Und deswegen wird zuerst der Kelch der Segnung erwähnt.
I dlatego najpierw jest tu mowa o kielichu błogosławieństwa.
Denn der Kelch spricht von seinem Blut.
Bo kielich mówi o jego krwi.
Es spricht davon, dass der Herr am Kreuz gestorben ist.
O tym, że Pan zmarł na krzyżu.
Und das ist die Grundlage für alles.
I to jest podłoże dla wszystkiego.
Es ist die Grundlage für jede Segnung.
To jest podłoże dla każdego błogosławieństwa.
Und es spielt überhaupt keine Rolle, in welcher Zeitepoche wir uns befinden.
I nie ma znaczenia, w jakim wieku, w jakim czasie żyjemy.
Errettung und Segnungen gibt es nur auf der Grundlage des Blutes des Lammes.
Wybawienie i błogosławieństwa są tylko na podłożu krwi baranka.
Ich kann euch ein Beispiel nennen aus der großen Drangsalzeit in der Offenbarung.
Jeden przykład z czasu wielkiego ucisku z objawienia.
Da wird die Frage gestellt, wer sind denn diese?
Tam jest pytanie postawione, a kim są oni?
In Offenbarung 7.
Siódmy rozdział.
Und dann ist die Antwort in der Mitte von Vers 14, das sind die, die aus der großen Drangsalzeit kommen.
I odpowiedź brzmi w 14. wierszu połowa, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku.
Das sind solche, die in dieser Zeitepoche zum Glauben gekommen sind.
To są ci, którzy w tym czasie uwierzyli.
Die weiß gemacht wurden.
Którzy zostali wybieleni.
Aufgrund welcher Grundlage?
Na jakiej podstawie?
Bei mir das Ende von Vers 14, in dem Blut des Lammes.
Koniec 14. wiersza, we krwi baranka.
Es spielt überhaupt keine Rolle, in welcher Zeitepoche wir uns befinden.
Obojętnie, w jakim czasie żyjemy, czy się znajdujemy.
Vergebung gibt es nur auf der Grundlage des Blutes des Lammes.
Przebaczenie jest tylko na podłożu krwi baranka.
Und alle Segnungen gibt es nur auf dieser Grundlage.
I wszystkie błogosławieństwa są tylko na tym podłożu.
Das gilt für alle Gläubigen des Alten Testamentes, da war es vorausschauend auf das Werk des Herrn.
To też jest obowiązujące dla wierzących Starego Testamentu i oni mogli to oglądać jakby z oddali.
Und es gilt für die heutige Zeitperiode und für die zukünftige rückblickend auf das Blut des Lammes.
I jest to obowiązujące dla nas dzisiaj, dla dzisiejszych czasów i w przyszłości, gdy spoglądamy wstecz na to dzieło.
Und auch wenn die Segnungen unterschiedlich sind.
Nawet jeśli te błogosławieństwa są różne, różnią
się. Das Volk Israel hat andere als wir und wir haben andere als die Gläubigen der Drangsalzeit.
Lud izraelski miał inne błogosławieństwa niż my, a my mamy inne niż wierzący czasów ucisków.
Aber die Grundlage ist das Blut des Lammes.
Ale podłożem jest krew baranka.
Und davon spricht dieser Kelch.
I o tym mówi ten kielich.
Und so wird er hier zuerst erwähnt.
I on jest jako pierwszy tutaj wymieniony.
Es ist der Kelch der Segnung. Was für ein großartiger Ausdruck.
Kielich błogosławieństwa. Cóż za wielkie wyrażenie.
Was war der Preis?
Jaka była cena?
Es war der Kelch der größten Leiden, den unser Herr vollkommen gelehrt hatte.
To był kielich największych cierpień, który nasz Pan wypił do końca, do dna.
Aber hier wird das Ergebnis erwähnt, der Kelch der Segnung.
I tu jest wymieniony rezultat tego, kielich błogosławieństwa,
den wir preisen,
który wysławiamy.
Und das ist der Grund, warum diese Seite zuerst betont wird.
I to jest ten powód, dlaczego ta strona jako pierwsza jest wymieniona tutaj.
Es spricht von der Gemeinschaft des Blutes des Christus.
Mówi to o społeczności krwi Chrystusowej.
Es spricht von der Gemeinschaft aufgrund des Blutes des Christus, so könnte man es wiedergeben.
Mówi o społeczności krwi.
Aufgrund des Blutes.
Na podstawie krwi. Mówi o społeczności na podstawie krwi.
Und so ist es das Brot, das wir brechen. Es spricht von der Gemeinschaft des Leibes des Christus.
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?
Auf der einen Seite spricht es von der Gemeinschaft mit Christus.
Z jednej strony mówi o społeczności z Chrystusem.
Sag mal, da geht es auch um seinen physischen Leib.
Tu też chodzi o jego to fizyczne ciało.
Aber es spricht auch von einem geistlichen Leib.
Ale też mówi o tym duchowym ciele.
Und das ist Vers 17.
I to jest 17. wiersz.
Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen.
Jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało.
Es ist die Gemeinschaft untereinander, dieser geistliche Leib, zu dem alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung in vollständig gehören werden.
To jest to jedno ciało, do którego należą wierzący od czasów zielonych świąt aż do pochwycenia.
Und wenn wir das Brot brechen,
a jeśli łamiemy ten chleb,
wenn wir diesen einen Leib vor uns sehen,
jeśli widzimy to jedno ciało przed sobą,
dann geben wir das zum Ausdruck.
To właśnie to dajemy temu wyraz.
Dass alle wahren Gläubigen zu diesem einen Leib gehören.
Że wszyscy prawdziwi wierzący do tego ciała należą.
Auch wenn von dieser herrlichen Einheit heute fast nichts mehr zu sehen ist.
Nawet jeśli o tej wspaniałej jedności dzisiaj praktycznie z tego już nic nie widać.
Aber es ändert nichts daran, dass das trotzdem das ist, was wir zum Ausdruck geben sollen.
Ale to nie zmienia nic w tym, że mimo wszystko mamy to wyrażać.
Und jetzt wendet er wieder den Blick auf das Alte Testament.
I znowu kieruje nasze spojrzenia na Izraela.
Er hat ja schon vorher erklärt, wie wir es verstehen müssen.
On już to wcześniej wyjaśnił, jak to musimy rozumieć.
Und er spricht jetzt hier von denen, die die Schlachtopfer essen, sind sie nicht in Gemeinschaft mit dem Altar?
I mówi o tych, czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?
Nun, was ist das hier für ein Opfer, worum es im Alten Testament geht?
O jaką ofiarę ze Starego Testamentu tu chodzi?
Nun das Kennzeichen war, dass man von diesem Opfer essen durfte.
Cechą charakterystyczną było to, że z tej ofiary można było jeść.
Und so wie es hier formuliert wird, alle aus dem Volk.
I tu jest sformułowane wszyscy z ludu.
Das heißt, es spricht hier von dem Schlachtopfer des Friedens.
Tu jest mowa o tej ofierze pokoju.
Von dem Friedensopfer. Hast du schon gesagt, wunderbar. Und zwar, wie wir das in 3. Mose 3 und in 3. Mose 7 finden.
Trzecia Mojżeszowa 3 i 7 to znajdujemy.
Und in 3. Mose 3 und in 3. Mose 7 lernen wir zwei wesentliche Dinge.
I tu możemy się nauczyć dwóch rzeczy.
Auf der einen Seite ist es ein Opfer, das Gott gehört.
Z jednej strony jest to ofiara, która należy się Bogu.
Und dass es etwas gab, was man ausschließlich Gott als Nahrung in Anführungszeichen zur Verfügung stellen musste.
I to było coś, co tylko i wyłącznie Bogu jako pożywienie, w cudzysłowie, można było przynieść Bogu.
Wir haben das in Vers 3 und in Vers 4, das ist das Fett.
Trzeci, czwarty wiersz, to jest ten tłuszcz.
Und das Fett heißt häufig im Alten Testament das Beste.
A ten tłuszcz oznacza w Starym Testamencie bardzo często to, co najlepsze.
Beim ersten Mal wird uns genannt, das Beste ist ein Feueropfer in Vers 5, lieblichen Geruchs dem Herrn.
I w piątym wierszu czytamy, jest to ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana.
Wir haben dann verschiedene Tiere, die man als Opfergabe bringen durfte.
I mamy różne zwierzęta, które jako ofiarę można przynieść.
Einmal das Kleinvieh.
Najpierw to bydło.
Das ganz klar von dem Herrn spricht in Vers 6, es sollte ohne Fehl sein.
Które mówi o Panu, że ma być bez skazy.
Bei dem Herrn geht das noch viel weiter, im ersten Petrusbrief ohne Flecken und ohne Fehl.
U Pana jeszcze to dalej idzie, to co czytamy w Piotra, bez zmazy i skazy.
Also absolut ohne Sünde, absolut ohne Schwachheit.
A więc absolutnie bez grzechu, absolutnie bez jakiejkolwiek słabości.
Ein Tier ohne Flecken gab es nicht.
Poza tym nie było takiego zwierzęcia bez takiej zmazy czy skazy.
Und deswegen heißt es hier nur ein Tier ohne Fehl.
I dlatego tu jest napisane zwierzę bez skazy.
Aber auch davon mussten sie von dem Fett nehmen in Vers 9 und in Vers 10.
Ale i z tego zwierzęcia musieli wziąć ten tłuszcz, wiersz 9 i 10.
Und dann sagt Vers 11, es ist eine Speise dem Herrn.
I 11 wiersz mówi, jest to pokarm ofiary ogniowej dla Pana.
Unser Herr aß sozusagen auch von diesem Friedensopfer.
Nasz Pan, można by tak to określić, też jadł z tej ofiary.
Wenn es eine Ziege ist, sagt Vers 12.
A jeśli to będzie koza, 12 wiersz.
Und dann heißt es in Vers 16, alles Fett gehört dem Herrn.
To 16 wiersz, wszystek tłuszcz należy do Pana.
Also das Beste von diesem Friedensopfer gehört erstens dem Herrn.
To, co najlepsze z tej ofiary, należy najpierw do Pana.
Zweitens war es ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn.
To była ta miła woń dla Pana.
Und drittens war es eine Speise dem Herrn.
A po trzecie, był to pokarm dla Pana.
Und wenn wir jetzt nach 3. Mose 7 gehen,
a gdy przejdziemy do 3. Mojżeszowej 7,
da finden wir eine andere Seite.
Tu mamy inną stronę.
Nämlich, dass die Priester selbst davon essen durften, ab Vers 11.
Mianowicie, że kapłani mogli od, z tej ofiary jeść od 11 wiersza.
Das heißt, der Priester, der es opferte.
To znaczy kapłan, który składał tą ofiarę.
Vers 14, dem Priester, der das Blut des Friedensopfers sprengt, ihm soll es gehören.
14 wiersz. Należeć to będzie do kapłana, który pokropił krwią ofiary pojednania czy też pokoju.
Und das Fleisch seines Dankfriedensopfers soll am Tag seiner Darbringung gegessen werden.
I z tego mięsa będzie
się,
i z tego mięsa tej ofiary dziękczynnej będzie się spożywać w dniu jej ofiarowania.
Und Vers 19 am Ende, was das Fleisch betrifft, jeder reine darf das Fleisch essen.
I 19 wiersz pod koniec, co zaś do mięsa, to każdy, kto jest czysty, może jeść mięso.
Aber dann kommt wieder die Einschränkung in Vers 23, nicht das Fett.
Ale w 23 wierszu mamy ograniczenie, nie będziecie jedli żadnego tłuszczu.
Das heißt, von diesem Friedensopfer aß sowohl Gott, als auch der Priester, als auch der Opfernde, als auch die, die er einlud.
A więc z tej ofiary spożywał sam Bóg, kapłani, jak i również ten lud, i ci, którzy zostali zaproszeni.
Es durfte jeder davon essen, der rein gewesen ist.
Każdy mógł z tego jeść, który był czysty.
Es spricht also tatsächlich von Gemeinschaft, von einem gemeinsamen Teil, wovon jeder aß.
To mówi faktycznie o tej wspólnej części, z której każdy jadł.
Und wer davon isst, hat gleichzeitig Gemeinschaft mit dem Altar. Wir haben nicht die Zeit, Ezekiel 44 und Malachi 1 zeigen das ganz deutlich.
Nie mamy teraz czasu, ale Ezechiel 44 i Malachiasz 1 pokazują to dokładnie.
Denkt nach, ihr Korinther.
Pomyślcie o tym, Koryntianie.
Ihr habt es verstanden, so schwer war es eigentlich nicht.
Zrozumieliście to, bo tak ciężkie to nie było do zrozumienia.
Jetzt wechseln wir das Thema.
I znowu zmieniamy temat.
Was sage ich nun, dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei?
Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwaną jest czymś więcej niż mięsem, albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem?
Natürlich nicht, das habe ich doch schon in Kapitel 8 und vorher in Kapitel 10 erklärt.
Oczywiście, że nie. To już wam wyjaśniałem w rozdziale 8 i 10.
Aber trotzdem muss man aufpassen.
Ale mimo wszystko trzeba uważać.
Denn wenn man diesen Figuren etwas opfert,
bo gdy tym figurom coś się ofiaruje,
macht man eigentlich viel mehr.
To coś więcej się dzieje.
Man opfert es dem Teufel und seinen Dämonen.
Ofiaruje się to diabłu i jego aniołom.
Denn so wie auf der einen Seite bei einem Opfer, was man Gott darbrachte, Gott davon aß und das Volk und der Opfernde.
Bo tak jak Bóg z tego spożywał i spożywał z tego ten lud i ten, który ofiarował,
so ist, ich sag mal in Anführungszeichen, sozusagen der Teufel von einem solchen Dämonenopfer.
To tak samo i diabeł spożywa w cudzysłowie z takiej ofiary składanej demonom.
Das heißt, wer dort hinging und etwas opfert, der hat Gemeinschaft mit den Dämonen.
To znaczy, ktoś, kto idzie i takie coś ofiaruje, to ma społeczność z demonami.
Der Apostel Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr das habt.
I apostoł mówi, nie chcę, abyście mieli taką społeczność.
Es ist völlig unmöglich.
Jest to niemożliwe.
Ihr könnt nicht, sagt Vers 21.
21. wiersz mówi, nie możecie pić.
Und man könnte auch sagen, ihr dürft nicht.
I można by też powiedzieć, nie wolno wam.
Des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch.
Pić kielicha pańskiego i kielicha demonów.
Es ist völlig unmöglich, an diesen beiden Tischen gleichzeitig Gemeinschaft zu haben.
Nie można być uczestnikami tych dwóch stołów jednocześnie.
Oder wollen wir das tun, was das Volk damals tat in 5. Mose 32?
Albo chcemy może tak czynić, jak ten lud to wtedy czynił, co czytaliśmy 5 Mojżeszowa 32.
Und den Herrn zur Eifersucht reizen.
I pobudzać Pana do gniewu, do zazdrości.
Der Apostel Paulus macht hier einen ganz wichtigen Unterschied.
Apostoł Paweł tutaj robi różnicę, ważną różnicę.
Und wir finden das jetzt auch gleich in den nächsten Versen ab Vers 23.
I za chwilę to też będziemy widzieć od wiersza 23.
Es gab damals die Möglichkeit, ich sagte das gestern schon, dass man auf dem Fleischmarkt Fleisch kaufte.
Była taka możliwość, co już wczoraj wspominaliśmy, że na tamtym targu u nich można było kupić mięso.
Und dieses Fleisch stand meistens irgendwie mit Götzendienst in Verbindung.
I to mięso tam sprzedawane bardzo często albo najczęściej miało coś do czynienia z bałwochwalczą służbą.
Eben nicht alles Fleisch, was da angeboten wurde.
Nie każde mięso, ale większość.
Aber sicherlich sehr viel.
I z pewnością większość tego mięsa, albo bardzo dużo, tak stąd pochodziła.
Es war übrig geblieben von dem, was die Nationen den ungläubigen Priestern, den Dämonenpriestern brachten.
To pochodziło od tych ludzi, którzy to mięso ofiarowali tym, ci niewierzący ofiarowali tym swoim kapłanom, którzy byli kapłanami demonów.
Sie konnten diese Mengen gar nicht alle essen.
I ci kapłani nie byli w stanie spożytkować tego mięsa, zjeść go.
Also kam das auf den Fleischmarkt.
I po prostu je sprzedawali.
Und jetzt sagt den Korinthern,
i on teraz mówi do Koryntian,
wenn ihr da Fleisch kauft,
jeśli tam kupujecie mięso,
Dann müsst ihr nicht prüfen, wo das herkommt.
To nie musicie sprawdzać, skąd to pochodzi.
Ihr könnt das ja auch gar nicht.
Bo też nie jesteście w stanie tego sprawdzić.
Wir sind ja heute in einer ähnlichen Situation.
I my dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji.
Wie viele Lebensmittel gibt es heutzutage, die einen okkulten Ursprung haben?
Jakże wiele dzisiaj jest środków czy rzeczy spożywczych, które mają pochodzenie okultystyczne.
Ja, es gibt einige Brotsorten, die sehr, sehr fragwürdig hergestellt werden.
Są pewne rodzaje chleba na przykład, które mają co najmniej wątpliwe pochodzenie. Musielibyśmy poddać wątpliwość, jak ten chleb jest, jak on powstaje, jak jest pieczony.
Wir können nicht bei jeder Scheibe Brot, die uns angeboten wird, prüfen, wo kommt das jetzt her?
I nie jesteśmy w stanie sprawdzić każdego bochenka chleba, który kupujemy, skąd on naprawdę jest.
Vers 25 sagt, ohne es zu untersuchen, um des Gewissens willen.
I 25 wiersz mówi, jedzcie nie pytając dla spokoju sumienia.
Denn die Speise ist von Gott.
Bo pokarm jest od Boga.
Wenn ich natürlich etwas weiß.
Oczywiście, jeśli ja o czymś wiem,
dann würde ich es persönlich nicht essen.
To osobiście bym tego nie jadł.
Aber noch einmal, ich muss nicht nachforschen, wo es herkommt.
Ale jeszcze raz podkreślam, nie muszę wszystkiego sprawdzać, skąd co jest.
Aber es gab es noch eine zweite Möglichkeit, etwas zu essen zu bekommen.
Ale była i druga możliwość, gdy dostawało się coś do jedzenia.
Und das war, wenn man eingeladen wurde.
I miało to miejsce wtedy, gdy ktoś nas zapraszał.
Und zwar hier besonders geht es um Ungläubige, die einen einladen in Vers 27.
I tutaj chodziło szczególnie o niewierzących, którzy zapraszali wierzących.
Und das war für die Korinther, ich sag mal, eine fast alltägliche Situation.
I dla Koryntian można by powiedzieć, że to była codzienność.
Nicht weil die unbedingt Gemeinschaft mit Ungläubigen haben wollten.
Nie dlatego, że oni koniecznie chcieli mieć społeczność z niewierzącymi.
Aber sie kamen doch alle aus einem ungläubigen Elternhaus.
Ale oni wszyscy pochodzili choćby z niewierzących domów.
Da sind doch nicht immer alle Familien zum Glauben gekommen.
I nie było tak, że od całej rodziny nawracały się.
Da waren doch noch viele ungläubige Verwandte in den Familien.
I w ich rodzinach było mnóstwo niewierzących.
Und da wurden sie schon mal eingeladen.
I byli zapraszani.
Und vielleicht wurden sie auch schon mal von Nachbarn eingeladen.
A może i sąsiedzi ich zapraszali.
Nun, der Apostel sagt nicht, ihr müsst dahin gehen.
I apostoł nie mówi, musicie tam iść.
Aber er sagt, wenn ihr hingehen wollt.
Ale mówi, jeśli chcecie pójść.
Es ist eine Verantwortung, die jeder Gläubige selbst hat, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin.
To jest odpowiedzialność każdego osobista, czy tam idę, czy nie.
Wir können da keine Regel aufstellen.
I nie możemy tutaj poddać, nałożyć jakieś zasady.
Manchmal ist es gut hinzugehen, um einen zu gewinnen.
Czasami dobrze jest iść, by kogoś pozyskać.
Es kann auch mal besser sein, nicht hinzugehen, um einen zu gewinnen.
Może czasem być lepiej tam nie iść, by próbować kogoś pozyskiwać.
Wir müssen das abwägen.
Musimy to wyważyć.
Es ist eine Frage, ob ich hingehen will oder nicht.
I to jest pytanie, czy chcę tam pójść, czy też nie.
Wenn ich hingehe, weil derjenige mich einlädt,
jeśli idę, bo ktoś mnie zaprosił,
dann kann ich alles essen, was mir vorgesetzt wird.
To mogę jeść wszystko, co jest mi podane.
Gut, natürlich muss man das auch jetzt wieder einschränken.
I znowu musimy tutaj dać pewne ograniczenie.
Natürlich nichts, was mit Blut in Verbindung steht.
Oczywiście nic, co jest powiązane z krwią.
Aufgrund von Apostelgeschichte keine Blutwurst oder ähnliches.
Na podłożu dziejów apostolskich nie powinniśmy spożywać na przykład jakiejś kiełbasy, która jest z krwią.
Aber sonst kann ich alles essen, was mir vorgesetzt wird.
Ale poza tym mogę jeść wszystko, co jest mi zaoferowane.
Wenn aber jetzt der Einladende sagt,
i jeśli teraz ten, który mnie zaprosił, mówi,
oder ja, das ist als Opfer dargebracht worden.
To jest, to było ofiarowane jako ofiara.
So ist nicht.
To wtedy nie jest.
Ich denke, wir verstehen hier den großen Unterschied, worum es geht.
Myślę, że rozumiemy tą wielką różnicę, o którą tu chodzi.
Auf der einen Seite, wir müssen nicht alles und wir können auch nicht alles überprüfen.
Z jednej strony nie musimy i nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić.
A wenn jemand ganz offen sagt, das ist Fleisch, das ich einem Dämon geopfert habe.
Ale jeśli ktoś mówi, to mięso ja ofiarowałem demonom czy bożkom,
dann sagt er, esst nicht.
To wtedy apostoł mówi, nie jedzcie, nie spożywajcie tego.
Und zwar um dessen willen, der es anzeigt, und um des Gewissens willen.
Mianowicie z powodu sumienia tego, który wam to powiedział.
Nun vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu dem Wort jemand in Vers 28.
I może jeszcze jedna myśl do tego 28. wiersza, a jeśliby wam ktoś.
Das jemand lässt hier offen, wer es ist.
To słówko ktoś zostawia sprawę otwartą, kto to jest.
Ich sagte eben, das ist der Einladende.
Ja powiedziałem, że to jest ten, który nas zaprasza.
Es kann der Einladende sein.
Ale też
es kann derjenige sein, der einlädt.
Może to być ten, który nas zaprosił.
Aber es kann auch ein Schwacher im Glauben sein.
Ale to może być też ten, który jest słabym w wierze.
Also es kann entweder der Ungläubige sein, der mich einlädt.
Więc może to być niewierzący, który mnie zaprosił.
Der mir ganz klar sagt, das ist Götzenopfer.
Który jasno mówi mi, to jest ofiara dla bałwanów.
Dann sagt der Apostel Paulus, ist nicht davon.
Wtedy apostoł mówi, nie jedz z tego.
Damit du dadurch im Endeffekt denjenigen von seinen Sünden überführst.
Abyś ty jego nie utwierdzał w jego grzechach.
Also wir können manchmal auch ein klares Zeugnis durch ein klares Nein sein.
A więc czasami możemy być takim słabym świadectwem, czy małym świadectwem przez postawienie czy powiedzenie jasno nie.
Aber es kann auch ein Schwacher im Glauben sein.
Ale tym kimś może być również ktoś słaby w wierze.
Der könnte sagen, wenn du zu dem gehst und dann isst, dann ist das ganz bestimmt Götzenfleisch und da habe ich große Mühe mit.
I jeśli on powie, że to, co ty chcesz spożyć, to jest mięsem ofiarowanym bałwanom i ja mam z tym problem.
Und dann sagt der Apostel Paulus, dann iss nicht davon um des Gewissens willen.
To apostoł wtedy mówi, nie jedz tego mięsa z powodu jego sumienia.
Nicht das Gewissen von dem, der essen möchte.
Nie chodzi o twoje sumienie, które ty chciałeś spożywać, ty jako spożywający.
Vers 29.
29.
Nicht des Gewissens, aber sage ich es nicht deines eigenen.
Mówię zaś nie o twoim sumieniu.
Sondern desjenigen des anderen, also des Schwachen im Glauben.
Lecz o sumieniu bliźniego, na przykład tego słabego w wierze.
Und damit haben wir das gleiche Thema, das wir jetzt schon gestern zweimal hatten.
I tu mamy ten sam temat, którym wczoraj się już dwukrotnie zajmowaliśmy.
Dass wir Rücksicht nehmen müssen.
Że musimy brać wzgląd na innych.
Das heißt, wir müssen unser Verhalten abwägen.
To znaczy, musimy wyważać nasze zachowanie.
Und deswegen ist dieser Abschnitt eingerahmt von zwei wichtigen Versen.
I dlatego ten urywek jest w takich ramach, czy jest, nawiasy są otwarte dwoma wierszami, otwarty i zamknięty.
Von Vers 23 und Vers 32.
Wiersz jeden otwierający to jest 23, a zamykający jest 32.
Alles ist erlaubt.
Wszystko jest dozwolone.
Das heißt natürlich nicht, dass Sünden erlaubt sind.
Oczywiście, nie mówimy tutaj o grzechu.
Hier geht es um alles, was in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist.
Tu jest mowa o wszystkim, co stoi w zgodności ze Słowem Bożym.
Das ist erlaubt, dass wir es tun können.
To jest coś, co możemy czynić.
Aber.
Ale.
Nicht alles ist nützlich.
Nie wszystko jest pożyteczne.
Alles ist erlaubt.
Wszystko jest wolno.
Aber nicht alles erbaut.
Ale nie wszystko buduje.
Und am Ende in Vers 32.
I na koniec 32 wiersza.
Nein, das Ende von Vers 31 zuerst, Entschuldigung.
31 najpierw.
Alles, was wir tun, zu Ehre Gottes.
Cokolwiek czynicie, czyńcie na chwałę Bożą.
Vers 32, alles, was wir tun, ohne Anstoß.
32, nie dawajcie zgorszenia.
Weder bei den Juden, denen, die unter Gesetz stehen.
Ani Żydom, którzy są pod zakonem.
Noch den Griechen, den Heiden, die ohne Gesetz sind.
Ani Grekom, poganom, bez zakonu.
Noch der Versammlung Gottes der Gläubigen.
Ani zborowi Bożemu, czyli wierzącym.
Wir merken, was das für ein wichtiges Thema ist.
Widzimy, jak ważny jest to temat.
Wir haben eine christliche Freiheit.
Mamy chrześcijańską wolność.
Und wir dürfen in dieser Freiheit unser christliches Leben leben.
I możemy w tej wolności żyć w naszym życiu chrześcijańskim, w wolności.
Aber alles, was wir in dieser Freiheit tun, muss erstens zur Ehre Gottes sein.
Ale wszystko, co w naszym życiu czynimy, musi być ku chwale Bożej.
Und zweitens sollen wir niemanden ein Anstoß sein.
A po drugie, nie mamy gorszyć nikogo.
Das ist hier schon ein ganz ernster praktischer Punkt.
To jest bardzo poważny, praktyczny punkt.
Und wie oft gibt es Streit, weil wir meinen, wir können das tun, weil wir es tun dürfen?
A jakże często jest kłótnia z tego powodu, że uważamy, że możemy to czynić, bo nam wolno.
Und wir nehmen keine Rücksicht auf das Gewissen des Bruders oder der Schwester.
I nie bierzemy względu na sumienie naszego brata czy naszej siostry.
Ich möchte noch kurz etwas sagen zu dem Dämonentisch.
Jeszcze krótko coś chciałbym do tego stołu demonów.
Und zwar zunächst einmal eine Stelle aus dem Buch Jesaja erwähnen, der uns wirklich zeigt, dass hinter diesen Opfern eben auch Dämonen stehen.
I jedno z miejsc z Księgi Izajasza, które nam pokazuje, że za tymi ofiarami stoją demony.
Und zwar aus Jesaja 65.
Izajasz 65.
Vers 11. Ihr aber, die ihr den Herrn verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst, die ihr dem Gad einen Tisch zurichtet und der Meni Mischtrank einschenkt.
11. wiersz. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy.
Gad ist ein anderer Name hier für den Planeten Jupiter.
Tutaj to bóstwo szczęścia jest nazwane ten bożek planet Jupiter.
Meni ist ein anderer Name für den Planeten Venus.
A ta bogini losu to jest ta bogini Venus.
Der Jupiter wurde als Glücksgott verehrt. Ach, steht bei euch alles schon, wunderbar. Gut. Und die Venus als eine Schicksalsgöttin.
Also wir haben die Übersetzung.
Nein, nicht die Übersetzung, die Auslegung.
Ja, Auslegung, ja genau.
Okay.
Mamy w niemieckim jest nazwa tego bóstwa, my mamy wykład przedstawiony, bóstwo szczęścia i bogini losu.
Also, ich denke, man merkt, worum es geht. Sie haben damals solche Opfer dargebracht.
Myślę, że wiemy, o co chodzi. Oni wtedy składali takie ofiary.
Irgendwelchen Himmelskörpern, die an sich tot sind.
Jakimś ciałom niebieskim, które same w sobie są martwe.
Aber Gott sagt, da steckt viel mehr dahinter.
I Bóg mówi, za tym kryje się coś więcej.
Nämlich satanische Mächte.
Mianowicie szatańskie moce.
Und das macht die Sache so ernst.
I dlatego ta sprawa jest tak poważna.
Nochmal, das macht jedes Horoskope lesen so ernst.
I jeszcze raz, na przykład każdy, kto czyta horoskopy, to jest to samo pole.
Ich habe das gestern schon erwähnt und ich erwähne es nochmal.
Wczoraj już to powiedziałem i jeszcze raz to powtórzę.
Wie viele Gläubige gibt es, die das heutzutage auch tun?
Ile wierzących jest dzisiaj, którzy czytają horoskopy?
Als wenn irgendwie der Stand von Jupiter und Venus und Mars Einfluss auf unser Leben hat.
Ja, tak jakby jakiekolwiek położenie Jowisza, Wenus czy Marsa miało jakikolwiek wpływ na nasze życie.
Es ist naturwissenschaftlicher Unsinn, daran zu glauben.
Nawet z naukowego punktu widzenia, patrząc na to, jest to totalny bezsens.
Und man könnte darüber lächeln über Menschen, die das tun.
I można by śmiać się z ludzi, którzy tak czynią.
Wenn dahinter nicht Satan und seine Dämonen stehen würden.
Gdyby za tym nie stał szatan i jego demony.
Das zeigt uns eben, dass das nicht zum Lächeln ist.
I to nam pokazuje, że to wcale nie jest takie do śmiechu.
Sondern dass das eine schreckliche Sünde ist.
Ale że jest to okropny grzech.
Wir haben mit diesen Dingen überhaupt nichts zu tun.
A my z tymi rzeczami nie mamy nic wspólnego.
Das zweite ist ein Punkt, den ich auch noch kurz erwähnen möchte, auch wenn er etwas schwierig ist.
I drugi punkt, który jeszcze chciałbym wymienić, który jest dość trudny.
Was ist mit den vielen Gruppierungen, die sich völlig anders versammeln als wir?
Co jest, jak się ma sprawa z tymi wieloma grupami chrześcijańskimi, które zgromadzają się inaczej niż my?
Haben sie dann den Dämonentisch?
Czy one zasiadają u stołu demonów?
Ich sag mal, in dieser Form, wie es hier beschrieben ist, ganz sicherlich nicht.
I w tej formie, w której to jest tutaj opisane, z całą pewnością nie.
Denn hier ist ganz klar die Rede von den Nationen.
Bo tu jest dobitnie mowa o narodach.
Das heißt von ungläubigen Menschen, die in der Tat irgendwelchen Dämonen opfern.
O niewierzących, o poganach, którzy ofiarują bożkom, bałwanom czy demonom.
Wir können nicht sagen, dass Gläubige, die auf einer anderen Grundlage zusammenkommen, den Dämonentisch haben.
I nie możemy powiedzieć o wierzących, którzy zgromadzają się na innym podłożu, że oni zasiadają do stołu demonów.
Trotzdem ist das keine Kleinigkeit.
A jednak nie jest to jakaś małostka.
Wenn man die Gedanken Gottes in diesem Punkt abändert.
Jeśli zmienia się myśli Boże w jakimś punkcie.
Es ist nicht nur, ich sag mal, menschlicher Eigenwille.
To nie jest tylko ludzka samowola.
Oder vielleicht manchmal auch menschliche Unwissenheit.
Czy też ludzka niewiedza.
Sondern hinter diesen Gedanken steckt natürlich schon der Teufel.
Ale za tymi myślami, by coś zmieniać, można też, czy na pewno za tym stoi też szatan.
Der wirklich versucht, jedes schriftgemäße Zusammenkommen zu zerstören.
Który próbuje każde właściwe zgromadzenie zniszczyć.
Denn wir tun dort etwas.
Czy każde zgromadzenie, które odbywa się zgodnie ze Słowem Bożym, próbuje je zniszczyć.
Denn wir tun dort etwas, was zu seinem Gedächtnis, zu dem Gedächtnis des Sohnes Gottes ist.
Bo my czynimy coś, co jest, co ma być na pamiątkę Syna Bożego.
Das muss ich natürlich jetzt begründen.
I oczywiście muszę to teraz uzasadnić.
Möchte einmal zwei Stellen dazu anführen, einmal aus dem Leben von Petrus, aus dem Matthäus-Evangelium.
Pierwsze z życia Piotra z Ewangelii Mateusza.
Aus Matthäus 16.
Mateusza 16 rozdział.
Wo es um Petrus geht in Vers 23. Nein, Vers 22.
22 wiersz 16 rozdziału.
Petrus nahm ihn, den Herrn, beiseite und fing an, ihn zu tadeln.
Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc.
Dann dreht der Herr sich um und spricht zu Petrus, geh hinter mich, Satan.
23. A Pan, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie.
Das heißt natürlich nicht, dass Petrus hier Satan ist.
Oczywiście to nie oznacza, że Piotr tutaj jest szatanem, że jest obrazem szatana.
Es war eine Sünde, was Petrus tat.
To, co Piotr uczynił, to było grzech, to było grzechem.
Aber er tat das in dem Geist, unter dem Geist des Teufels.
Ale on uczynił to pod wpływem ducha szatana.
Ich will noch eine andere Stelle anführen bei Gläubigen, 1. Timotheus 4.
Jeszcze jedno miejsce z 1. Tymoteusza 4. Co się tyczy też wierzącego.
Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehre von Dämonen.
4. Rozdział, 1. wiersz. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich.
Und die dann bestimmte Regeln aufstellen, indem sie Dinge verbieten.
Którzy będą
nämlich zu heiraten und bestimmte Speisen zu essen.
To, co mamy w 2. i 3. wierszu, którzy będą zabraniali zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów. Będą oni ustanawiali pewne reguły.
Auch da wird gesagt, dass sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen.
Tu jest to też określone, przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich.
Also wir dürfen nie sagen, dass andere Gemeinden oder Gruppen von Gläubigen irgendwie den Dämonentisch haben.
Więc nigdy nie możemy powiedzieć, że inne grupy chrześcijańskie zasiadają do stołu demonów.
Aber sie stehen schon in einer gewissen Weise nicht auf der Grundlage des Wortes Gottes.
Ale w pewnym sensie oni nie, jeśli coś zmieniają, to nie zgromadzają się na podłożu Słowa Bożego.
Das ist vom Prinzip her das, was wir auf unsere heutige Zeit ableiten können davon.
I to jest to, co patrząc z perspektywy naszych czasów możemy stwierdzić.
Vielleicht noch kurz zwei Sätze zu den ersten zwei Versen von Kapitel 11.
I jeszcze krótkie dwa zdania do dwóch pierwszych wierszy 11 rozdziału.
Denn sie gehören eigentlich noch Kapitel 10 dazu.
Bo one należą jeszcze do 10 rozdziału.
Die Kapiteleinteilung, sagte ich gestern schon, ist von Menschen aus dem 1200 nach Christus gemacht worden.
Bo ten podział na wiersze i rozdziały to dokonali tego ludzie w mniej więcej 1100 roku naszej ery.
Der Apostel sagt, seid meine Nachahmer.
I apostoł mówi, bądźcie naśladowcami moimi.
Dass ich so oft diesen untersten Weg gegangen bin.
Że ja tak często szedłem tą drogą uniżoności.
Denn ich bin auch der Nachahmer von jemandem.
Bo ja też jestem naśladowcą kogoś,
nämlich der Nachahmer von Christus.
Mianowicie naśladowcą Chrystusa,
der sich so tief erniedrigte, dass er sich selbst zu nichts machte.
Który tak bardzo się uniżył, że stał się niczym.
Ja, der Schlüsselvers des Markus-Evangeliums, wo der Herr als der vollkommene Diener beschrieben wird,
tym wierszem kluczowym Ewangelii Marka, gdzie Pan jest opisany jako doskonały sługa,
ist in Markus 10.
Mamy go w Marka 10,
Vers 45. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen.
Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć.
Darin ist Christus mein Vorbild, sagt Paulus.
I w tym Chrystus jest moim przykładem, mówi Paweł.
Ich bin sein Nachahmer.
Ja jestem jego naśladowcą.
Und so seid doch bitte auch darin meine Nachahmer.
I bądźcie proszę w tym naśladowcami moimi.
Ich lobe euch in Vers 2, dass ihr meinen Dienst schätzt.
A chwalę was za to, że pamiętacie albo cenicie moją służbę.
Und dass ihr an die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet.
I że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem.
Zu den Überlieferungen noch eine Stelle aus dem 2. Thessalonicher Brief.
I do tych pouczeń jeszcze jedno miejsce z 2. Thessaloniczan.
Kapitel 2, Vers 15.
2,15.
Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen oder eben auch Unterweisungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief.
Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki czy pouczenia, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez nasz list.
Also in einer gewissen Weise hielten sie an diesen Dingen fest.
A więc w pewnym sensie oni trzymali się tych rzeczy,
auch wenn sie praktisch oft versagten.
Nawet jeśli praktycznie często zawodzili.
Es ist bei uns manchmal ähnlich.
U nas jest często podobnie.
Wir kennen das Wort Gottes.
Znamy Słowo Boże.
Wir kennen diese dort niedergeschriebenen Überlieferungen.
Znamy te przekazy, które są w nim zapisane.
Wir versuchen sie festzuhalten.
Staramy się je zachowywać.
Aber wir versagen darin so oft in unserem praktischen Leben.
Ale tak często zawodzimy w naszym praktycznym życiu.
Gerade in dem praktischen Miteinander.
I szczególnie może w tym praktycznym, w tej praktycznej społeczności.
Lasst uns versuchen, darin Nachahmer Christi zu sein.
Starajmy się być w tym naśladowcami Chrystusa.
Und den untersten Weg zu gehen.
I idźmy tą najniższą czy uniżoną drogą.